Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia.
Znaczy ja nie mówiłem, że szczyt formy. Ja chciałem, żeby zespół dobrze grał i na razie musimy się pozbierać, bo jesteśmy poobijani i troszkę zrozgotani porażką.
Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo. Nie wracajcie do domu. Ten legendarny już slogan pojawił się na stronie tytułowej gazety Fakt 9 czerwca 2006 roku. Po bolesnej porażce reprezentacji Pawła Janasa, która uległa Ekwadorowi 0-2 w swoim pierwszym spotkaniu grupowym w czasie Mistrzostw Świata w Niemczech. Tytuł ten ocierał się o granice dobrego smaku. Niestety wciąż jest często przypominany przez polskich kibiców po większości premierowych spotkań biało-czerwonych na wielkich imprezach w XXI wieku. W 2002 roku Korea Południowa, później wspomniany Ekwador, 4 lata temu Senegal. Gdy pomyślimy sobie o zeszłorocznym spotkaniu ze Słowacją, również dopadają nas ciarki wstydu. Aczkolwiek to były Mistrzostwa Europy. Skupmy się na mundialach. Od lat zamykamy się w stałym schemacie. Lekcja futbolu od, z naszej perspektywy, egzotycznego rywala. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Panie pilocie, niech pan nawet nie gasi silnika. My za chwilę wracamy. Jeżeli urodziłeś się najwcześniej, w drugiej połowie lat 80., to twoje doświadczenia związane z eskapadami naszych orłów na światowy czempionat są drogą przez ciernie, usłaną bólem i łzami. Zapewne większość z was, drodzy słuchacze, wpisuje się właśnie w te widełki wiekowe. Ilu jednak z was pamięta chociażby Meksyk 86, ostatni mundial, na którym Polakom udało się wyjść z grupy? Jestem ciekaw, czy wśród was są może kibicowscy weterani, którzy potrafią sobie przypomnieć czasy, kiedy to jeździliśmy na turniej w roli jednego z faworytów. Turniejem, który w naszym kraju wspomina się z największym rozrzewnieniem, są mityczne już Mistrzostwa Świata z 1974 roku. A wówczas do Niemiec wcale nie jechaliśmy jako światowa potęga futbolu. Jechaliśmy w roli Kopciuszka. Tak samo jak ma to miejsce od dobrych dwóch dekad. I w przeciwieństwie do późniejszych turniejów, wtedy absolutnie nikt nie miał zamiaru pompować balonika. Lato Dejna Gadocha Szarmach. Zwycięstwa z Argentyną i Włochami. Mecz na wodzie z RFN. Tytuł króla strzelców dla napastnika Stali Mielec. Te historie większość z was zna z książek, archiwalnych materiałów, filmów dokumentalnych i zapowieści dziadków, ojców czy wujków. Czas przybliżyć w historiach z boiska tamten magiczny turniej. Turniej, w czasie którego tytuł mistrzowski był dla biało-czerwonych tak realnym łupem, jak nigdy wcześniej, ani już nigdy później.
Proszę państwa, za chwilę rozpoczyna się pierwszy start w 10. niejako jubileuszowych piłkarskich mistrzostwach świata.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Tym samym witam was w pierwszym odcinku podcastu z serii o historycznych mundialach i piłkarzach z nimi związanych. I nie mogło być inaczej, na początek brąz Polaków na turnieju w RFN 74. Nieprzypadkowo także dzień przed pierwszym meczem Polaków na tegorocznym mundialu, bowiem partnerem dzisiejszego materiału jest Multikino, które przygotowało naprawdę wyjątkowe wydarzenie, w którym także będę brał udział. Już tłumaczę, o co chodzi. Otóż w Multikinie wszystkie mecze Polaków na tegorocznym mundialu będziecie mogli obejrzeć na wielkim ekranie w wygodnym fotelu, czyli tak jakbyście po prostu poszli na film do kina, tylko że w tym przypadku oczywiście na mecz piłkarski. I przyznam szczerze, że nigdy nie miałem okazji oglądać meczu na tak wielkim ekranie. I będę miał okazję zrobić to w Poznaniu, na meczu Polski z Meksykiem o godzinie 17. Więc jeżeli ktoś z was także chciałby obejrzeć mundial na wielkim ekranie i przy okazji zbić ze mną piątkę, to zapraszam do Multikina 51 w Poznaniu. Oczywiście mecze Polaków będą transmitowane w multikinach w całej Polsce, a także finał mundialu zaplanowany na 18 grudnia. Zatem do zobaczenia.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Grudzień 1970 roku to bardzo ważny moment dla polskiego futbolu. Właśnie wtedy pieczę nad reprezentacją Polski objął Kazimierz Górski. Dla urodzonego we Lwowie trenera było to tak naprawdę drugie podejście do pracy z kadrą. Wcześniej miał okazję prowadzić biało-czerwonych w trzech meczach eliminacyjnych do Euro 68. A w zasadzie to współprowadzić, bo posadę selekcjonera współdzielił wówczas z Antonim Brzeżańczykiem i Klemensem Nowakiem. Tym razem miał zarządzać rodzimą kadrą w pojedynkę. Szybko miało się okazać, że wybór, którego dokonali oficjele z PZPN, był strzałem w dziesiątkę. W 1972 roku Polacy pod wodzą Górskiego sięgnęli po złote medale Igrzysk Olimpijskich w Monachium, co w tamtym momencie było największym sukcesem naszej drużyny narodowej w jej historii.
Koniec, proszę Państwa! Koniec meczu! 20 lat czekałem na taki moment. Medal złoty, Polska!
Zresztą do dziś złoto piłkarzy z 72 roku jest naszym jedynym medalem z najcenniejszego kruszcu w historii olimpijskich zmagań, jeżeli chodzi o tę właśnie dyscyplinę sportu. Trzeba jednak zaznaczyć, że olimpijski turniej piłkarski, chociaż cieszył się nieco większą estymą niż obecnie, nijak się miał do wielkich piłkarskich imprez, jak Mundial czy Mistrzostwa Europy. Co prawda nie było ograniczeń wiekowych dla zawodników, jak ma to miejsce współcześnie, ale w igrzyskach nie mogli brać udziału gracze będący zawodowcami. To automatycznie eliminowało ze zmagań o najwyższe cele reprezentacje z Europy Zachodniej, w których występowali zawodnicy związani ze swoimi klubami profesjonalnymi kontraktami. W związku z tym na olimpiadzie niepodzielnie rządziły kraje z bloku wschodniego, gdzie zawodowstwo w futbolu było zakazane. A przynajmniej oficjalnie, bo jak doskonale wiemy, na przykładzie chociażby rodzimego piłkarstwa, najlepsi zawodnicy nie otrzymywali w krajach komunistycznych wynagrodzenia za kopanie piłki, ale w zamian dostawali fikcyjne etaty w kopalniach, hutach, milicji, wojsku czy jakiejkolwiek innej instytucji, która sprawowała akurat patronat nad klubem, do którego należał dany gracz. Tak więc złoty medal piłkarzy Górskiego i jego chłopców w Monachium wcale nie zwiastował w oczach kibiców nadchodzącego pasma sukcesów na poletku reprezentacyjnym. Gdy rozlosowano grupy eliminacyjne do turnieju mistrzowskiego w RFN, ciężko było o większy optymizm. Biało-czerwoni mieli się mierzyć z drużynami Walii i Anglii, a awans na światowy czempionat uzyskiwał jedynie zwycięzca tej trójstronnej rywalizacji. W dodatku Polacy już w pierwszym meczu, rozegranym w Cardiff, ulegli Walijczykom 0-2. W tej sytuacji grono kibiców, którzy wierzyli w wywalczenie pierwszego od 1938 roku awansu biało-czerwonych na World Cup, stopniało do minimum.
6 czerwiec 1973 roku, 130 tysięcy widzów, proszę Państwa, szpilki nie ma gdzie wetknąć. Tylko na okolicznych drzewach nie ma kibiców, jako że drzew nie ma.
Wiarę w nadwiślańskich fanach futbolu przywróciło spotkanie eliminacyjne numer 2. Podczas gdy pesymiści wieszczyli, że Anglicy przyjadą do Chorzowa ostatecznie wybić nam z głowy marzenia o wyjeździe na Mundial, Polacy postanowili sprawić niespodziankę i strzelić dumnym synom Albionu 2 gole, samemu nie tracąc żadnego.
Gadocha, po ziemi znakomita sytuacja, gol! Banaś, proszę Państwa, wspaniale!
Do dziś historycy futbolu głowią się, kto tak naprawdę strzelił pierwszego gola dla biało-czerwonych w tamtym meczu. Ostro bijący rzut wolny Robert Gadocha, dokładający do tego strzału nogę Jan Banaś, czy może był to gol samobójczy Bobiego Mura? Nie ulega natomiast wątpliwościom, że bramka numer 2 to zasługa Włodzimierza Lubańskiego, który najpierw odebrał piłkę wspomnianemu Murowi, by następnie pognać na bramkę strzeżoną przez Petera Shiltona i nie dać angielskiemu golkiperowi żadnych szans, oddając mocny, płaski strzał przy samym słupku.
Bobby Mur, ta ostatnia instancja i teraz Bobby Mura, Lubański na pole karne.
To po tamtym spotkaniu angielscy dziennikarze nadali stadionowi śląskiemu miano kotła czarownic, będąc pod wrażeniem dopingu 100-tysięcznej publiczności. Podopieczni Kazimierza Górskiego mogli natomiast odzyskać wiarę we własne umiejętności, chociaż spotkanie z kadrą Trzech Lwów nie przyniosło samych dobrych wiadomości. Strzelec drugiego gola, Włodzimierz Lubański, zakończył mecz z kontuzją więzadła krzyżowego. Na początku drugiej połowy strzelam piękną bramkę. Jedną z najpiękniejszych, jakie w swojej karierze strzeliłem. Jednak po starciu z Royem McFarlandem nieszczęśliwie postawiłem nogę przy drugim kroku i doznałem ciężkiej kontuzji kolana. To nie był faul z jego strony. To był wypadek przy pracy. Tak, pan Włodzimierz opowiadał o okolicznościach, w jakich nabawił się groźnego urazu. Ten wyeliminował go z gry na niemal 2 lata. Potworny uraz lidera kadry nie załamał jego kolegów. Ci wkrótce wzięli srogi odwet na Walijczykach, którzy z Chorzowa wyjechali z bagażem 3 goli. Mecze z grającymi fizyczny futbol wyspiarzami zahartowały polskich graczy. O ile piłkarze Smoków zdominowali w pierwszym spotkaniu biało-czerwonych, podostrzając grę i górując nad podopiecznymi Górskiego brutalną siłą, o tyle w rewanżu nasi zawodnicy odpłacali rywalom pięknem za nadobne. Dodając do tego przewagę Orłów Górskiego w aspektach czysto piłkarskich, wynik mógł być tylko jeden.
Długo się składał, ale jest Jan Domarski. Jan Domarski 3-0 w 7 minucie drugiej połowy.
O awansie na niemiecki mundial miał zatem zadecydować ostatni mecz, który miał się odbyć w angielskiej świątyni futbolu – Wembley.
The Polish team, a lot of strange-looking names there, which I'm sure are going to give me some problems from time to time, but at least Latto is an easy name to say, an easy player to watch, number 7.
Synowie Albionu musieli wygrać to starcie, jeżeli marzyli o udziale w turnieju World Cup. Jednak ich marzenia sięgały o wiele wyżej niż sam udział w światowym czempionacie. Trzy Lwy pragnęły odzyskać utracony w 1970 roku tytuł najlepszej reprezentacji globu. Jak doskonale wiemy, Polacy pokrzyżowali im te plany już w przedbiegach. ...17 października 1973 roku. Na zegarze londyńskiego stadionu dochodzi 57. minuta gry. Anglicy przez cały mecz dominują nad Polakami, którzy skupili się głównie na grze defensywnej. W kilku sytuacjach skórę kolegom z obrony ratuje świetnie dysponowany tego dnia Jan Tomaszewski. Jednak w tamtym momencie Grzegorz Lato wygrywa przebitkę z jednym z graczy rywala i gna lewym skrzydłem w kierunku bramki Shiltona. W sukurs biegnie mu Robert Gadocha, który wbiega między angielskich stoperów, absorbując ich uwagę. Dzięki temu mnóstwo miejsca po przeciwległej stronie placu gry zyskuje Jan Domarski, do którego Lato kieruje podanie. Zaskoczeni angielscy defensorzy nie są w stanie przeszkodzić piłkarzowi Stali Mielec w oddaniu strzału. Domarski bierze zamach, a piłka przyszła, naszła, zeszła i weszła, jak powiedział później autor tego uderzenia. 1-0 dla Polski. Synowie Albionu rzucają się do odrabiania strat. Chwilę później zdobywają gola, ale arbiter Loru z Belgii dopatruje się zagrania ręką jednego z zawodników gospodarzy. W jednej z kolejnych akcji sędzia nie ma już jednak żadnej litości dla Polaków i dyktuje rzut karny dla Anglii po faulu Adama Musiała na Martinie Petersie. 11 na gola zamienia Alan Clark.
Now,
ball. The pressure's on Alan Clark.
Nawałnica synów Albionu trwa w najlepsze. Przy wyniku 1-1 dwukrotnie wybijamy piłkę z linii bramkowej. Polakom udaje się jednak dotrwać do końcowego gwizdka belgijskiego arbitra. Sensacja staje się faktem. To Polska weźmie udział w turnieju Mistrzostw Świata. Zdruzgotani Anglicy zostaną natomiast w domach. Wtedy nam się naprawdę udało zremisować. Potrzebowaliśmy takiego przypadku. Na Wembley jechaliśmy jak brzydkie kaczątka, a wracaliśmy nawet nie tyle jak łabędzie, co polskie orły Górskiego. Wspomina ten mecz Jan Tomaszewski, okrzyknięty wówczas bohaterem z Wembley. Anglicy wykonali tamtego wieczora 23 rzuty rożne, ale tylko raz udało im się pokonać popularnego Tomka. Wielu brytyjskich ekspertów uważało, że synowie Albionu zagrali wtedy swój najlepszy mecz od czasów finału Mistrzostw Świata w 1966 roku, a mimo to nie zdołali wyjść z cienia fenomenalnie dysponowanego golkipera ŁKS-u Łódź. Jak wielkim szokiem był dla wyspiarzy brak awansu na Mistrzostwa Świata, niech świadczy nagłówek, który bulwarówka The Sun umieściła na stronie tytułowej nazajutrz po meczu. Brzmiał on: The end of the world.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Zgoła odmienne nastroje panowały nad Wisłą. 36 lat. Tyle musiała czekać polska kadra na kolejny awans na najważniejszy piłkarski turniej na świecie. Wcześniej dokonała tego jeszcze przed wojną kadra Józefa Kałuży z Ernestem Wilimowskim w składzie, która wystąpiła na czempionacie we Francji w 1938 roku. Jednakże podobno był możliwy scenariusz, w którym Polaków mogło zabraknąć w RFN pomimo zdobycia na boisku przepustek na turniej. Taką ciekawą informację w swojej najnowszej książce podaje Leszek Jarosz, dziennikarz, który zajmuje się odkrywaniem historii Mistrzostw Świata. W wydanej niedawno Historii Mundiali, tom pierwszy, 1930-1974, pan Leszek pisze, że mogło tak się wydarzyć na skutek bojkotu, do którego miałoby dojść z powodu nacisków wywieranych przez ZSRR na pozostałe kraje bloku komunistycznego. Wszystko z powodu barażu interkontynentalnego, w którym Związek Radziecki zmierzył się z Chile. W pierwszym spotkaniu Sowieci zremisowali u siebie bezbramkowo z przybyszami z Ameryki Południowej. Na rewanż do Chile jednak już nie pojechali. Stało się tak, gdyż ZSRR postanowił w ten sposób zamanifestować swój sprzeciw wobec chilijskiego rządu z prawicowym generałem Augusto Pinochetem na czele. Pinochet doszedł do władzy kilka tygodni wcześniej w wyniku zamachu stanu, który miał na celu obalenie dotychczasowego prezydenta Chile, socjalisty Salvadora Allende. W związku z tym Sowieci domagali się, by mecz rewanżowy został rozegrany na neutralnym terenie. Gdy władze FIFA nie zgodziły się na takie rozwiązanie, ZSRR odmówił przyjazdu na mecz, a wynik spotkania zweryfikowano jako walkover dla gospodarzy. Właśnie dlatego radzieccy notable rozpatrywali możliwość nakazania państwom satelickim, by te wycofały się z turnieju. Taka decyzja dotyczyłaby reprezentacji NRD, Bułgarii i właśnie Polski. Pomysł ten nie wyszedł jednak poza partyjne biura i na szczęście do żadnego bojkotu nie doszło. Ciężko dziś nawet powiedzieć, na ile taki scenariusz był w ogóle realny. Nawet polscy piłkarze i sztab szkoleniowy nie mieli pojęcia, że gdzieś u góry brana jest pod uwagę taka polityczna decyzja i spokojnie przygotowywali się do mistrzostw. Całe szczęście, że tym razem świat wielkiej polityki nie wmieszał się w sferę, w której nigdy nie powinno być dla niego miejsca. Jak wspominałem na wstępie, w Polsce mało kto pompował balonik przed wyjazdem piłkarzy do RFN. Kibice mieli jedynie nadzieję, że piłkarze nie zostaną upokorzeni na turnieju za zachodnią granicą. Zwłaszcza, że trafili do piekielnie trudnej grupy, w której mieli się zmierzyć z tak uznanymi ekipami jak ówcześni wicemistrzowie świata Włosi i Argentyńczycy. Na dokładkę los przydzielił im egzotycznego rywala w postaci reprezentacji Haiti. Optymizmem nie napawały również wyniki biało-czerwonych w meczach kontrolnych. Nie dość, że podopieczni Górskiego mierzyli się z mało renomowanymi drużynami, głównie klubowymi, chociaż zdarzały się i takie kwiatki jak mecz z reprezentacją armii algierskiej, to i wyniki były dalekie od ideału. Polacy potrafili zremisować z Fortuną Düsseldorf oraz uznać wyższość Fiorentiny, czy też VfB Stuttgart, które rozbiło naszą kadrę aż 4-1 na niecałe 2 miesiące przed turniejem. Opinię publiczną uspokajał w swoim stylu trener Kazimierz Górski, który twierdził, że wyniki mają przyjść dopiero w czasie turnieju. Już w RFN Polacy zostali zakwaterowani w malowniczo położonym ośrodku o nazwie Zone Post, czyli Słoneczna Poczta, który znajdował się w miejscowości Murhardt w okolicach Stuttgartu. Miejsce to okazało się wspaniałym azylem dla orłów Górskiego, które mogły w spokoju ładować baterie pomiędzy kolejnymi meczami. Wielu piłkarzy z nostalgią wspomina tamten ośrodek do dziś. Dla wielu sam wyjazd z siermiężnego bloku wschodniego za żelazną kurtynę jawił się jako podróż do innego, lepszego świata. Nawet trawa na boisku treningowym była inna. Gdy wyszliśmy na pierwszy trening, zawodnicy rzucili się na trawę i tarzali się z taką radochą, bo to dywan był. Tak to było perfekcyjnie przygotowane. Wspominał jeden z asystentów trenera Górskiego, Andrzej Strejlał. Jak przy okazji każdego wielkiego turnieju, w składzie reprezentacji musiało zabraknąć miejsca dla kilku aspirujących do wyjazdu piłkarzy. Do RFN nie pojechał m.in. napastnik Ruchu Chorzów, Joachim Marks. W Polsce musiał także zostać zawodnik Górnika Zabrze Jan Banaś, który miał odgórny zakaz wyjazdów z reprezentacją do Niemiec. Było to pokłosie tego, że kilka lat wcześniej Banaś nie wrócił do Polski po meczu Pucharu Intertoto, którego ówczesny klub Polonia Bytom rozgrywał w Szwecji. Piłkarz po ucieczce miał nadzieję zahaczyć się w którymś z niemieckich zespołów, w czym miał mu pomóc jego ojciec. Jednak gdy plan ten nie wypalił, Banaś wrócił do kraju, gdzie po jakimś czasie wybaczono mu tę rejteradę. Nie wolno mu było jednak od tej pory wyjeżdżać z kadrą do RFN. Pech chciał, że zarówno Olimpiada w 72 roku, jak i World Cup 74 były rozgrywane właśnie w tym kraju, przez co Banaś stracił okazję do świętowania wielkich sukcesów. Na mistrzostwa nie pojechał również kontuzjowany Lubański, co wydawało się największym osłabieniem dla biało-czerwonych. W swoim pierwszym meczu na mistrzostwach biało-czerwoni mieli zmierzyć się z Argentyną. Cała Polska wzięłaby wówczas w ciemno remis z tak utytułowaną drużyną. Z pocałowaniem ręki wzięliby go zapewne nawet sami piłkarze. Wszyscy skoncentrowani, spięci, niemal sparaliżowani ze strachu. Na szczęście tunel był obity blachą. Musiał kopnął w nią i krzyczy: panowie, oni śpiewają i tańczą, ale po meczu będą płakać. Tylko musimy do tego doprowadzić. Ciężko stwierdzić, czy słowa otuchy Adama Musiała wpłynęły tak pozytywnie na naszych reprezentantów, czy może cały stres zszedł z nich wraz z pierwszym gwizdkiem walijskiego arbitra Clive'a Thomasa. W każdym razie, nim stadionowy zegar wskazał 10. minutę gry, Polacy prowadzili już 2 golami. A piłkarski świat przecierał oczy ze zdumienia. Najpierw Grzegorz Lato wykorzystał błąd bramkarza Albicelestes, Daniela Carnevaliego, który wypuścił piłkę z rąk po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Roberta Gadochy.
Rzut rożny dla zespołu polskiego. Chwila napięcia, chwila skupienia. Już tam wychodzi do główki Gorgoć. Latuje piłka, gol! Proszę Państwa, Carnevali robi olbrzymi błąd i gol!
A chwilę później, wypuszczony w uliczkę przez Kazimierza Dejnę, Andrzej Szarmach podwyższył nasze prowadzenie.
Polski zespół w posiadaniu piłki. Wolno na razie, wolno. Piękne zagranie na lewą stronę. Andrzej Szarmach sam na sam. Gol! Gol! 2-0! Andrzej Szarmach!
Argentyńczycy byli kompletnie rozbici, a biało-czerwoni szaleli na boisku sztutgarskiego Neckarstadionu. Jeszcze w pierwszej połowie Gadocha trafił z rzutu wolnego w słupek, a na początku drugiej odsłony meczu to samo uczynił Szarmach. Dogodnej sytuacji nie wykorzystał także Lato. Polacy zamiast zabić spotkanie dali Albicelestes złapać tlen. W 60. minucie gry strzałem ze skraju pola karnego bramkę kontaktową zdobył Ramon Heredia.
Kempes, na lewej stronie niepilnowany zawodnik, strzał, gol. Błąd po prawej stronie, Żmudy i Heredia zdobywa bramkę dla Argentyny.
To było zresztą bardzo intensywne 6 minut meczu, bo zaledwie 120 sekund później Grzegorz Lato miał już na koncie dublet. Napastnik Stali Mielec przejął niedokładny wyrzut Karnevaliego i zdobył trzeciego gola dla Polski.
Polski, groźna sytuacja, Grzegorz Lato, gol, odpowiedź wspaniała. Grzegorz Lato ze Stali Mielec zdobywa piątą bramkę w reprezentacji.
W 66 minucie było już jednak 3-2, gdyż podbramkowe zamieszanie wykorzystał Carlos Babington. Pomimo tego, że w końcowych fragmentach meczu zarysowała się przewaga ekipy z Ameryki Południowej, biało-czerwoni dowieźli cenny wynik do końca. Sensacja stała się faktem. Polacy rozpoczęli turniej od mocnego uderzenia. Dobre humory polskiej ekipy po pierwszym meczu grupowym próbował zmącić tabloid Bild, który donosił na swoich łamach, że badania antydopingowe wykazały, iż dwóch naszych reprezentantów przyjmowało niedozwolone środki. Rzekomo miało chodzić o Antoniego Szymanowskiego i Jana Domarskiego. Szybko okazało się jednak, że sprawa wcale nie dotyczy żadnego z reprezentantów Polski, lecz gracza Haiti, Ernsta Żona Józefa. W związku z tym Haitańczycy do meczu z Orłami Górskiego przystąpili już osłabieni, brakiem nieuczciwego gracza. Na dodatek Polacy wcale nie mieli zamiaru oszczędzać na boisku sympatycznych przybyszów ze strefy CONCACAF. W swoim pierwszym meczu na niemieckich mistrzostwach Haiti przegrało z Włochami 1-3, co dla ekipy z Karaibów było całkiem zadowalającym rezultatem. Zwłaszcza, że strzelec gola dla Haiti, Emmanuel Sanon, był pierwszym piłkarzem od 1143 minut, który w rozgrywkach międzypaństwowych zdołał strzelić gola Dino Cofowi. Po meczu z Polakami morale Haitańczyków mocno jednak podupadło.
Proszę Państwa, rozpoczynamy mecz Haiti-Polska. Nie muszę Państwu mówić, jak mecz ważny.
7-0 to najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych w historii ich występów na mundialu. I taki stan rzeczy zapewne nieprędko się zmieni. Hat-trick Andrzeja Szarmacha, dublet Grzegorza Laty i na dokładkę po jednym trafieniu Kazimierza Dejny oraz Jerzego Gorgonia, który popisał się atomowym uderzeniem w samo okienko. Prawdziwy pokaz siły podopiecznych Górskiego.
Reprezentacja Polski w dalszych rozgrywkach, tylko w której grupie i na której pozycji. O tym zadecyduje mecz z Włochami.
Dzięki temu imponującemu zwycięstwu do meczu z Włochami biało-czerwoni przystępowali, będąc już pewnymi awansu do kolejnej rundy. To my mieliśmy rozdawać karty w ostatniej kolejce spotkań. Byli tego świadomi również nasi rywale, którzy próbowali ingerować w przebieg starcia, próbując użyć argumentu finansowego. O ile nie było mowy, by dać się przekupić Włochom, którzy chcielibyśmy odpuścili w spotkaniu z nimi, o tyle kwestia pieniężnej motywacji ze strony Argentyny wywołuje kontrowersje do dziś. Albicelestes mieli rzekomo przeznaczyć 24 tysiące dolarów na premię dla naszego zespołu, za to, że pokonamy Italię i pomożemy im awansować do dalszej fazy mistrzostw. Argentyńczycy, szukając kontaktu z biało-czerwonymi, dotarli do Roberta Gadochy. I to jemu miała zostać przekazana owa premia motywacyjna. Jednakże zawodnik Legii Warszawa miał otrzymać już tylko 18 tysięcy, gdyż pozostałe 6 rozeszło się między pośredników. Problem w tym, że Gadocha zataił ten fakt przed resztą drużyny i nigdy nikomu o tym dealu nie opowiedział, przywłaszczając sobie pieniądze od Latynosów. Kilka lat później tajemnica Gadochy wyszła jednak na jaw, gdyż Grzegorz Lato, grając w meksykańskim Atlanta FC, dzielił szatnię z Rubenem Ayalą, piłkarzem, który reprezentował Argentynę na mistrzostwach w 1974 roku i który opowiedział mu o tamtym wydarzeniu. Lato z opinią publiczną podzielił się tym faktem i jednak dopiero w 2004 roku, udzielając głośnego wywiadu na łamach Przeglądu Sportowego. Robert Gadocha mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych i unika kontaktu z mediami. W jednym z nielicznych wywiadów, których udzielił po nagłośnieniu tamtej afery, zaprzeczył całej sprawie i stwierdził, że są to pomówienia, które uknęła jego była żona. Na jaw wyszło jednak zbyt wiele faktów i większość kolegów z ówczesnej kadry nie daje wiary słowom Gadochy. Tym bardziej, że były as Legii Warszawa odseparował się całkowicie od dawnych znajomych, co tak naprawdę jeszcze bardziej podsyca podejrzenia byłych partnerów z kadry narodowej. Orłom Górskiego żadna dodatkowa motywacja nie była jednak potrzebna. Nawet bez argentyńskich pieniędzy pokonali Włochów 2-1. Najpierw swój popisowy numer wykonał Andrzej Szarmach, który głową uderzył nie do obrony.
Znakomite zagranie Szarmach, kubką gol!
A następnie kapitalnym strzałem popisał się Dejna.
Kasperczak z lewej strony ma Szarmacha. Wszyscy powtórzył tę całą historię. Nie, Dejna cudowny strzał!
W 85. minucie gola kontaktowego zdołał zdobyć jeszcze Fabio Capello. Ale to wszystko, na co było stać squadra Azzurre tamtego dnia. Polacy z kompletem zwycięstw na koncie przeszli do kolejnej fazy turnieju. Tam 8 czołowych drużyn mistrzostw znów było podzielonych na dwie grupy. Ich zwycięzcy mieli zameldować się w wielkim finale, a zespoły z drugich miejsc skonfrontować się w pojedynku o najniższy stopień podium. Rywalami biało-czerwonych miały być kolejno Szwecja, Jugosławia i gospodarzem mistrzostw – ekipa RFN. Przed meczem z reprezentacją Trzech Koron trener Górski był zmuszony do zażegnania kłopotów dyscyplinarnych w swojej drużynie. Wszystko przez Adama Musiała, który spóźnił się z wieczornej przepustki i podchmielony wdał się w dyskusję z selekcjonerem. Górski początkowo chciał odesłać obrońcę Wisły Kraków z powrotem do kraju. To była taka zagrywka trenera Górskiego. Był świetnym psychologiem, mimo że nie miał odpowiedniego wykształcenia. Wyczuł, że po pierwszej fazie grupowej drużyna poczuła się zbyt pewnie i stwierdził, że trzeba nami wstrząsnąć. Sztab szkoleniowy był za tym, żeby odesłać mnie do domu. Ostatnie zdanie należało jednak do trenera Górskiego. Po latach przyznał, że koledzy, którzy byli w radzie drużyny, wstawili się za mną i uprosili go, żeby mnie zostawił. Tak wspominał tamtą sytuację zmarły przed 2 laty Adam Musiał, który ostatecznie za karę został odsunięty od składu, ale tylko na mecz ze Szwecją. W jego miejsce na lewą stronę defensywy został przesunięty Antoni Szymanowski, a prawą stronę obstawił Zbigniew Gut. Ingerencja w dobrze naoliwiony mechanizm sprawiła, że Polacy przeciwko Skandynawom zagrali swój najsłabszy mecz na tamtych mistrzostwach. Zresztą na każdym turnieju musi się zdarzyć dzień, w którym drużyna przeżywa kryzys. Silne zespoły poznaje się jednak po tym, jak na niego reagują, a Polacy zdali ten sprawdzian świetnie. W końcówce pierwszej połowy Grzegorz Lato zdołał pokonać szwedzkiego golkipera Roniego Hellstroma, który skapitulował na tym turnieju dopiero po raz pierwszy. W drugiej połowie natomiast odpowiedzialność na swoje barki wziął Jan Tomaszewski, który w świetnym stylu wybronił rzut karny wykonywany przez Stefana Tappera.
Stefan Tapper i Jan Tomaszewski, kto lepszy?
Biało-czerwoni przetrwali do końcowego gwizdka z jednobramkową zaliczką na koncie. Korzystny rezultat uzyskany w spotkaniu z Jugosłowianami zapewniał nam zatem awans do strefy medalowej. Ale spotkanie to również było potwornie wymagającym pojedynkiem. I to pomimo tego, że ekipa z Bałkanów musiała sobie radzić w tym meczu bez swojego najlepszego piłkarza, Dragana Dziajicia. W 24 minucie Polacy objęli prowadzenie dzięki Kazimierzowi Dejnie, który pewnie wykorzystał rzut karny odgwizdany za faul na Andrzeju Szarmachu. Jeszcze przed przerwą zdołał jednak wyrównać Stanisław Karazi, który z wodem ciała położył na ziemi Tomaszewskiego i pewnie umieścił futbolówkę w naszej bramce. Kapitalnym trafieniem w tym spotkaniu mógł się popisać Robert Gadocha, który wykonał rajd przez pół boiska. Slalom ten był łudząco podobny do dryblingu, którym 12 lat później Diego Maradona wymanewrował Anglików i zachwycił publiczność w Meksyku. Różnica jednak polegała na tym, że boski Diego trafił do siatki, a Gadosze zabrakło postawienia kropki na D. Polacy zdołali jednak zadać drużynie z Bałkanów zwycięski cios i Gadocha kolejny raz miał przy tym trafieniu swój udział jako asystent. Piłka posłana przez niego z rzutu rożnego wylądowała na głowie Grzegorza Laty, który zapisał na swoim koncie 6. turniejowe trafienie. Coś, co jeszcze kilkanaście dni wcześniej mogło się jawić jedynie jako sen wariata, stało się faktem. Polacy zwycięzcy z Jugosławią przypieczętowali swój awans do czołowej czwórki turnieju. Sprawą otwartą pozostało jedynie, czy zagrają w meczu o złoto, czy w tak zwanym finale pocieszenia. O wszystkim miał zadecydować mecz z gospodarzami turnieju, reprezentacją RFN. Niestety, Polacy w czasie potyczki z zespołem z Bałkanów musieli zostawić na murawie mnóstwo zdrowia. Boisko przedwcześnie opuścili Andrzej Szarmach i Kazimierz Dejna. Uraz tego pierwszego był na tyle poważny, że popularnego diabła, jak nazywali Szarmacha koledzy, zabrakło w starciu z RFN. W dodatku, 3 lipca 1974 roku we Frankfurcie gospodarzom sprzyjały nawet niebiosa. I to dosłownie. Na godzinę przed planowanym rozpoczęciem spotkania pomiędzy RFN i Polską, nad stadionem, na którym miał być rozgrywany mecz, przeszła potężna nawałnica, która sprawiła, że po jej ustąpieniu murawa frankfurckiego obiektu zamieniła się w jedno wielkie grzęzawisko. Na płycie boiska stały ogromne pełacie wody. W jej odpompowaniu pomagała nawet straż pożarna, ale wysiłki organizatorów nie zdołały załatwić sprawy. Plac gry nie nadawał się do rozgrywania spotkania o tak wysoką stawkę. W normalnych okolicznościach mecz powinien zostać odwołany i rozegrany w innym terminie. Kalendarz był jednak mocno napięty, a presja ogromna. Ostatecznie pojedynek rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem, przechodząc do historii polskiej piłki jako niesławny mecz na wodzie. Dlaczego powiedziałem, że niebiosa sprzyjały gospodarzom? Przecież boisko było takie samo dla obu zespołów. To prawda, ale niesprzyjające warunki gry bardziej dawały się we znaki naszym piłkarzom. Nasz system taktyczny w dużej mierze był oparty na dynamicznej grze z wykorzystaniem żwawych skrzydłowych. Grząska murawa utrudniała szybkie rozgrywanie piłki, która momentami stawała w wodzie. A trzeba pamiętać, że to Polacy musieli być stroną atakującą w tym meczu, gdyż remis sprawiał, że to Niemcy uzyskiwali promocję do wielkiego finału dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Gospodarze zatem mogli postawić zasieki defensywne i czekać na ruch przeciwnika, który musiał się męczyć tkając akcję na bagnistej murawie. W dodatku, jak już wspomniałem, uraz wykluczył z gry Andrzeja Szarmacha, który mógł być alternatywą pozwalającą na częste dośrodkowania w pole karne RFN, gdyż diabeł był naszym najlepiej grającym w powietrzu zawodnikiem.
29 stacji telewizyjnych, 21 radiowych, za chwilę piłka rozpocznie swój 90-minutowy taniec.
Mimo to Polacy, szczególnie w pierwszej połowie, stworzyli sobie kilka dogodnych okazji do zdobycia gola. Pogoda nie była jednak jedynym przekleństwem biało-czerwonych w tym spotkaniu. Jeden z najlepszych meczów w karierze rozgrywał golkiper rywali, Sepp Maier, który kilka razy wybronił bardzo groźne strzały naszych graczy.
No, Maier, w czerwcu urodzony, już to
NRF-u w tych wszystkich spotkaniach dotychczasowych z Polską.
Słowa pochwały należały się także vis-a-vis Majera, czyli Janowi Tomaszewskiemu, który na początku drugiej odsłony meczu wybronił swój drugi rzut karny na tym turnieju. Tym razem Tomka nie potrafił pokonać Uli Hennes.
Gol, nie! Brawo Tomaszewski! Jeszcze raz wspaniała interwencja Jana Tomaszewskiego.
Napór biało-czerwonych słabł jednak wraz z upływem czasu. A gdy w 76 minucie gry Gerd Müller z zimną krwią wykorzystał doskonałą sytuację, którą wypracował mu Rainer Bonhof, szanse awansu Orłów Górskiego do wielkiego finału stały się jedynie iluzoryczne.
Bonhof, pole karne. Müller, gol. Gerd Müller, a jednak ten jeden jedyny raz...
W końcowych fragmentach gry bramkarza Bayernu próbował jeszcze pokonać wprowadzony chwilę wcześniej na murawę Kazimierz Kmiecik, ale niemiecki golkiper odbił także i silne uderzenie z kilku metrów napastnika Wisły Kraków, pokazując przybyszom ze wschodu, że tego wieczora nie będą w stanie wpakować mu gola.
Antoni Szymanowski, dośrodkowanie po ziemi, nie ma nikogo, jest, no i co, gol, nie, Majer, coś niebywałego.
Byłem zdziwiony, bo ja już piłkę widziałem w bramce. Majer końcem palców odbił futbolówkę, która wyszła na rzut rożny. Uderzyłem piłkę tak jak szła i byłem pewny, że będzie gol. A on to jednak obronił. Nawet po latach nie mógł się nadziwić Kazimierz Kmiecik. Gdy Austriak Erich Lienmayr zagwizdał po raz ostatni, żal polskich kibiców mieszał się z dumą, którą czuli oglądając kolejny wspaniały mecz swoich ulubieńców. Jan Tomaszewski przyznał, że liczba telegramów z gratulacjami, które nasz zespół otrzymał po tamtym meczu, była wyższa niż po każdym z wcześniejszych wygranych spotkań. A mecz we Frankfurcie na wieki wpisał się w gdybologię polskiej piłki. Sami zresztą powiedzcie, ile razy słyszeliście w swoim życiu, że gdyby tamtego dnia nad Frankfurtem nie przeszła ulewa, to zostalibyśmy mistrzami świata. Tymczasem czekał nas jeszcze mecz o trzecie miejsce, w którym podopieczni Górskiego mieli zmierzyć się z mistrzami świata sprzed 4 lat, Brazylijczykami. Lipca 1974 roku. Stadion Olimpijski w Monachium. Ten sam, na którym Polacy niemal 2 lata wcześniej sięgnęli po złote medale igrzysk. Rozpoczyna się ostatni kwadrans spotkania, w którym biało-czerwoni bezbramkowo remisują z ekipą Canarinhos. Zygmunt Maszczyk, jeszcze na swojej połowie, podaje do Grzegorza Laty. Widzi na dobrej pozycji Zdzisława Kapkę, ale nie podaje mu piłki, gdyż gracz Wisły Kraków łami linię spalonego. Decyduje się wejść w pojedynek z obrońcą rywala Alfredo. Napastnik Stali Mielec mija zwodem defensora Palmeiras i dystansuje go w pojedynku biegowym. Lato gna sprintem przez kilkanaście metrów, holując piłkę. I wychodzi sam na sam z bramkarzem Sersao, Emersonem Leão. Posyła płaskie uderzenie tuż obok prawej nogi latynoskiego golkipera. Piłka niespiesznie zmierza w kierunku bramki Brazylijczyków, lecz w końcu spokojnie udaje jej się wtoczyć.
Idzie teraz Lato, wjeżdża na pole karne, proszę Państwa, go!
Lato zdobywa tym samym swojego 7. gola w RFN i pieczętuje zdobycie korony króla strzelców niemieckiej imprezy. Canarinhos nie są już w stanie odpowiedzieć na ten cios. Monachium znów okazuje się szczęśliwe dla polskich zawodników. Orły Górskiego zdobywają 3. miejsce na turnieju i zachwycają cały świat futbolu. Polska szturmem przebija się do piłkarskiego mainstreamu i przez kilka kolejnych lat stanowi światową czołówkę. Starcie w Monachium wcale nie było dla Polaków łatwą przeprawą. Pogoda w stolicy Bawarii skrajnie różniła się od tej, jaka miała miejsce w czasie pojedynku biało-czerwonych z RFN. Z nieba lał się żar, który zdawał się lepiej służyć przybyszom z Ameryki Południowej. Podopieczni Górskiego odczuwali trudy światowego czempionatu. Był to ich 7 mecz w ciągu zaledwie 3 tygodni. Canarinhos zdawali się być bardziej mobilni i wyglądali, jakby zachowali więcej sił, ale nie przełożyło się to na wynik. Brazylijczycy nie potrafili znaleźć drogi do bramki Tomaszewskiego, a momentami Polacy uciekali się do mało eleganckich zagrań. Jak wtedy, gdy Henryk Kasperczak sprawdził wytrzymałość kanarkowej koszulki Mirandini, który wychodził na czystą pozycję. Dziś za takie zagranie nasz zawodnik, a później znamienity trener, otrzymałby z miejsca czerwoną kartkę. Wówczas ujrzał tylko żółty kolor. Cel uświęcił środki.
Koniec, proszę Państwa! Obym tylko nie stracił głosu. Polska reprezentacja trzecią drużyną świata.
Gol Laty zadecydował o tym, kto zdobędzie srebrny medal. Snajper mieleckiej stali mógł w końcówce pokusić się o gola numer 8 na tych mistrzostwach, ale zabrakło precyzji. Najniższy stopień podium i tak zajęli Polacy. I nie, nie pomyliłem się, więc jeśli już ktoś zaczął pisać komentarz pod tym odcinkiem na YouTubie, może się wstrzymać. Chociaż Polacy zajęli na tym turnieju 3 miejsce, to na ich szyjach rzeczywiście zawisły srebrne medale. Zwycięzcy otrzymywali szczerozłote, wicemistrzowie pozłacane. Srebro natomiast przypadało ekipie numer 3. Pomimo tego, że na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 roku kadra pod wodzą Antoniego Piechniczka również uplasowała się na 3 miejscu, sukces drużyny Kazimierza Górskiego zdaje się być nieco bardziej doceniany przez polskich kibiców. Być może dlatego, że na turniej jechaliśmy w roli outsidera, który miał pożegnać się z turniejem już po 3 meczach, by napisać później piękną historię o piłkarskim kopciuszku. A być może dlatego, że w RFN zapach złotego medalu było czuć w powietrzu bardziej niż miało to miejsce w Hiszpanii. Wspomniałem o polskiej gdybologii i przekonaniu niektórych fanów o tym, że gdybyśmy pokonali ekipę RFN, do czego rzekomo miałyby wystarczyć normalne warunki gry, to byśmy podnieśli w górę Puchar Świata. Cóż, być może przy normalnej pogodzie faktycznie zwyciężylibyśmy z gospodarzami turnieju i awansowali do wielkiego finału. Sam Franz Beckenbauer przyznał, że w normalnych warunkach jego zespół prawdopodobnie byłby bez szans. Należy jednak pamiętać, że w meczu finałowym czekaliby na nas Holendrzy, których uznawano za najlepszą reprezentację na tych mistrzostwach i uważano ich za faworytów do zdobycia tytułu. Co prawda pomarańczowi ulegli w finale RFN 1-2, ale to nie znaczy, że wielki Johan Cruyff i jego partnerzy polegliby także w starciu z nami. Szczególnie, że Polacy byli coraz bardziej przemęczeni meczowym maratonem. Biało-czerwoni spotkali się zresztą z Oranie w eliminacjach do Euro 76. W Chorzowie podopieczni Górskiego odnieśli jedno z najbardziej pamiętnych zwycięstw w swojej historii, nokautując rywali 4-1. W rewanżu jednak to Holendrzy byli górą, triumfując 3-0, dzięki czemu to właśnie oni uzyskali awans na europejski czempionat.
Koniec meczu, wielki triumf trzeciej drużyny świata. Biało-czerwoni zwyciężyli wicemistrzów świata w oszałamiającym stosunku aż 4-1.
Era Kazimierza Górskiego wiązała się z wieloma wspaniałymi momentami naszego futbolu. Mistrzostwa Świata 1974 były momentem kulminacyjnym. Zmarły w 2006 roku trener tysiąclecia, znany z prostych bonmotów, złożył kapitalny zespół, który budził postrach wśród najlepszych drużyn narodowych świata. Trafił oczywiście na wspaniałe pokolenie polskiego piłkarstwa, ale sam również nie bał się stawiać na rozwiązania, które wśród opinii publicznej uznawane były za dyskusyjne. Na omawianych przez nas Mistrzostwach Świata uczynił z Władysława Żmudy, który miał przed ich rozpoczęciem rozegrane zaledwie 2 mecze w narodowych barwach podstawowego stopera. W ataku dał szansę 23-letniemu Andrzejowi Szarmachowi, który raptem 2 lata wcześniej zdobywał koronę króla strzelców drugoligowych rozgrywek, reprezentując barwy Arki Gdynia. Szarmach odpłacił się za to zdobyciem tytułu wicekróla strzelców na tym turnieju, oglądając w tej klasyfikacji jedynie plecy Grzegorza Laty. Żmuda na lata stał się filarem obrony kadry narodowej i pojechał z Polską na 3 kolejne mundiale. Wspomnieć należy również o 2 słynnych asystentach selekcjonera, czyli Andrzeju Strejlau i Jacku Gmochu. Wieść gminna niosła, że oboje za sobą, mówiąc delikatnie, nie przepadali. Obaj ścierali swoje racje, a trener Górski wyciągał z ich sporów odpowiednie wnioski. Obaj nie mogą też się pochwalić udaną przygodą w roli samodzielnego selekcjonera reprezentacji Polski. Jednakże wraz z trenerem Górskim współtworzyli zgrany sztab szkoleniowy, który wywindował biało-czerwonych na piłkarskie salony. I chociaż młodzi kibice dziś mogą kojarzyć Grzegorza Latę jako kiepskiego prezesa PZPN, Jana Tomaszewskiego jako telewizyjnego pieniacza, Roberta Gadocha jako tego, który nie podzielił się pieniędzmi z kolegami, a Jacka Gmocha jako zabawnego starszego pana od niezrozumiałych wykresów, to w gruncie rzeczy nie można zapomnieć o tym, że to właśnie oni budowali też chlubną historię polskiego futbolu. Piłkarze tacy jak Dejna, Lato, Szarmach czy Gadocha, który chociaż w Niemczech nie zdobył gola, to popisał się tam 7 asystami, uchodzili za największe gwiazdy tego pamiętnego dla nas czempionatu. Nam pozostaje jedynie marzyć, że kiedyś sami doczekamy tak pięknych futbolowych dni, jakie blisko pół wieku temu mogli przeżywać nasi dziadkowie czy ojcowie.
Koniec, proszę Państwa! Trzecią drużyną świata. Na pewno wielu z Państwa w tej chwili ze wzruszenia sobie popłakuje.